have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
W ubiegłym pięcioleciu wiele inwestowaliśmy w przemysł produkujący dobra rynkowe.
40 lat temu, w czerwcu 1976 roku, ponad 20 tysięcy robotników wyszło na ulicę Radomia, by zaprotestować przeciwko bardzo wysokim podwyżkom cen żywności.
Chcemy również dokonać zmian w strukturze cen, tak aby odpowiadała ona stopniowi naszego rozwoju, aby umożliwiała kontynuację polityki płac, poprawę sytuacji na rynku spożywczym i dostosowanie popytu do możliwości gospodarki.
Radom był w stosunku do innych miast Polski w specyficznej sytuacji. Wszedł w okres powojenny z dorobkiem przemysłowym, stworzonym w okresie budowania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po wojnie więc mówiono, że Radom ma wszystko. Nie inwestowano w to miasto, a tymczasem Radom był najuboższym z wojewódzkich miast. Więc jeśli bunt musiał wybuchnąć, to właśnie tam. Robotnicy starli się z milicją i spalili budynek Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Odpowiedź władz była niezwykle brutalna. Bezprecedensowe represje i tak zwane ścieżki zdrowia. Ścieżka zdrowia. Dwa szpalery funkcjonariuszy z pałkami, którzy bili wyłapywanych z demonstracji ludzi. Nie wolno było biec, a jeżeli ktoś upadł, dostawał dodatkowo kilka kopniaków. Wydarzenia z Radomia, ale i Ursusa oraz Płocka uruchomiły zdarzenia, bez których nie byłoby później sierpnia 1980 roku i czerwca 1989. Rozpoczęta spontanicznie już w lipcu 1976 roku akcja pomocy represjonowanym za udział w czerwcowym proteście zaowocowała powstaniem we wrześniu 1976 roku pierwszej jawnej organizacji opozycyjnej – Komitetu Obrony Robotników. Wśród założycieli byli m.in. Antoni Macierewicz, Jan Józef Lipski, Jacek Kuroń i Piotr Naimski.
Towarzysze i obywatele, od 6 dni, jak Polska długa i szeroka, rozlega się głos poparcia dla polityki partii i rządu, dla towarzysza Edwarda Gierka i dla prezesa Rady Ministrów towarzysza Piotra Jaroszewicza. Zewsząd płyną również potężne głosy potępienia, gniewu i oburzenia dla inicjatorów i uczestników wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście w dniu 25 bieżącego miesiąca. Zapoczątkowali je ci, którym godność Polaka, godność robotnika jest pustym frazesem, bowiem tak, a nie inaczej należy ocenić grupę pracowników z Wydziału P6 Zakładów Metalowych imieniem generała Waltera.
Jest taki tytuł eseju Wacława Havla, który był pisarzem, był opozycjonistą, później prezydentem Czech, Siła bezsilnych. I kiedy myślę o korze, to właściwie ono mi przychodzi na myśl, zresztą niemniej jednej, bo przecież powstała taka książka o Komitecie Obrony Robotników, właśnie Siła bezsilnych, Jana Skórzyńskiego. coś w tym jest. To jest bardzo nośne określenie, ale też jednocześnie uważam, że bardzo prawdziwe. Nie tylko piękne, ale prawdziwe.
No tak, bo jak patrzymy na to z perspektywy, to co widzimy? Że jest grupka kilkudziesięciu osób, potem dołączyło się więcej. Oraz było takie bardzo szerokie zaplecze, bez czego Korby nie istniał. To było kilkadziesiąt osób, które przeciwstawiły się potędze systemu, który nie dość, że sam w sobie był silny, to jeszcze miał za sobą...
Instrumenty.
No instrumenty, ale też jeszcze był w tle Związek Radziecki. Myślę, że to było coś po prostu, mówię z perspektywy, coś fantastycznego, że nam się udało, że Korowi się udało.
Słownik, bibuła, inaczej samizdat, publikacje wydawane w krajach, w których obowiązywała cenzura. Były one rozprowadzane bez akceptacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Komandosi, działająca w latach 60. w gronie studentów grupa, w której byli m.in. Adam Michnik, Teresa Bogucka, Jan Gross i Barbara Toruńczyk. Pojawiali się oni niespodziewanie na wykładach otwartych i sesjach rocznicowych na Uniwersytecie Warszawskim i wywoływali dyskusje, które do szału doprowadzały tych, którzy zakładali, iż uda im się bez przeszkód przekazywać propagandowe treści. Starsi państwo, najstarsi członkowie KOR-u, byli w tym gronie ludzie z różnych środowisk, przedwojenni socjaliści, na przykład Aniela Steinsbergowa, a kowiec Józef Rybicki czy legendarny ksiądz Jan Zieja.
Po pierwszym roku działalności była wielka wygrana, to znaczy wypuszczono wszystkich robotników.
Ale przepraszam, że wejdę pani w słowo, bo przyszło mi do głowy pytanie związane z tym, co pani mówi. Czy pani wtedy miała to przeświadczenie, że uda się?
Nie, ja nie miałam przeświadczenia, że się uda. Nie miałam takiej nadziei. To zresztą nie wiem, czy ktokolwiek miał. Ja miałam poczucie, że wybieram pewien styl życia. Nawet nie formę działalności, oraz, że ten styl życia po części ja wybieram, ale po części wepchnęła mnie w to władza. Chociażby przez to, że kiedy jako 21-letnia osoba opuściłam więzienie, to dostałam wilczy bilet z uczelni, że potem nie mogłam znaleźć normalnej posady. Nie wiadomo, czy gdyby władza potrafiła przejść do porządku dziennego nad tym, że jacyś ludzie się buntują. Bo jeżeli jest tak, że człowiek jest wepchnięty w narożnik i tak nie może dostać jakiejś posady, no to myśli sobie, przecież ja nie podpisywałam korowskiego biuletynu informacyjnego do czasu, aż mnie nie wyrzucili z pracy. Póki pracowałam w rozgłośni harcerskiej, to go nie podpisywałam. Czyli mam takie poczucie, że w takim moim dojrzewaniu i decydowaniu się na jakby coraz to bardziej radykalne kroki, olbrzymi udział ma władza.
Nie było wyjścia?
No a jakie było wyjście? Jak już miałam ten stempelek więźnia politycznego, jak już skończyłam KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, bo nie było innej możliwości wtedy, to właściwie już byłam tak naznaczona, a potem jeszcze nie takie przyjaźnie z Jackiem i Gajką Kuroniami, z Wiktorem Woroszylskim, z całym tym środowiskiem warszawskich komandosów. To już wtedy nie było. Nie było chyba odwrotu.
Jest bardzo ważna motywacja do działania, bo oprócz tego towarzystwa, oprócz tego, że tak wypada, bo jest się już w jakimś środowisku, musi istnieć jakaś silna inna motywacja, bo jeśli człowiek zostanie postawiony w takiej sytuacji próby, to, że obracał się w jakimś środowisku, to jest za mało. To nie powoduje, że on na przykład nie pęknie. Przepraszam, że w ogóle...
Nie ma za co przepraszać. Wie pani, moje motywacje w niewielkim stopniu były polityczne. To były raczej takie moralne. Gdyby dzisiaj była młodsza, to pewnie byłabym w jakiejś, myślę, organizacji, która pomaga uchodźcom. Moja mama była takim działaczem społecznym z prawdziwego zdarzenia, nie z żadnego nadania. Ja się urodziłam i wychowałam w takiej lumpenproletariackiej dzielnicy Łodzi na Bałutach. Pamiętam, w dzieciństwie przez nasz dom przetaczały się tłumy jakichś kobiet maltretowanych przez mężów, alkoholików z jakimiś rozmaitymi problemami. Mama pisała im podania, pisma rozwodowe, pisma, żeby zamienić mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. I to była bardzo ważna motywacja dla mnie, że tam są skrzywdzeni ludzie. Ja po raz pierwszy pojechałam do Radomia w październiku 76 roku. Wydawało mi się, że jestem uodporniona na nędzę, bo Bałuty to nie była to dzielnica willowa. I ja tam zobaczyłam po prostu takie bieda domy, tak przerażającą nędzę i beznadzieję reprodukującą się przez pokolenia, bo na przykład w jednym pokoju trzy pokolenia mieszkające, że po prostu cała się buntowałam. Więc motywacja była, jak powiem, niepolityczna, bo ja nie myślałam o zmianie systemu. Ja w ten sposób nie umiałam myśleć w tamtych czasach. Ja nie uważałam, że ja zmieniam system. Uważałam, że się buntuję przeciwko jawnej niesprawiedliwości i ludzkiej krzywdzie. A te rzeczy, które były polityczne, to były bardziej wokół. No na przykład, że ja bardzo szybko przeszłam do biuletynu, chyba w trzecim numerze, do Korowskiego Biuletynu Informacyjnego i robiłam go do końca, to znaczy do czasów Solidarności, kiedy to zaczęłam robić biuletyn informacyjny AS, czyli Agencja Solidarność, a potem w stanie wojennym Tygodnik Mazowsze. I to już było, no to można podciągnąć pod walkę z państwowym monopolem informacji.
Mówiła pani o tych sukcesach KOR-u. Mówiła pani o tym, że już po roku to był wielki sukces.
No tak, władza ustąpiła, zwolniła wszystkich robotników, mimo że niektórzy mieli wysokie wyroki. Zrobiła amnestię, to jest raz. Dwa, choć wsadziła korowców w maju 77 roku po śmierci Stanisława Pyjasa, to też ich wypuściła. Prawdopodobnie liczyła, że upojeni sukcesem korowcy się rozwiążą, tak, i że rzecz jakby rozejdzie się po kościach, a tu nie. Ja zresztą pamiętam, co powiedział Jacek Kuroń po wyjściu z więzienia, że on się bardzo bał, że starsi państwo, czyli ci najstarsi członkowie KOR-u, z jak najszlachetniejszych pobudek zdecydują się na przykład na rozwiązanie KOR-u w zamian za ich wypuszczenie. No i że jednak silne uderzenie milicyjne, środowiska opozycyjne, ten ruch rozbije. Tymczasem okazało się, że właściwie ten ruch został wzmocniony, jakby włączało się coraz więcej ludzi oburzonych, że zamyka się ludzi, którzy niosą pomoc innym. Nie za jakieś próby obalenia ustroju, tylko za szlachetną działalność charytatywną. A starsi państwo, podejrzewani, Jacek potem bił się w piersi, jak on mógł coś takiego pomyśleć, stawili się w prokuraturze z pismem pod tytułem: my robiliśmy to samo, co nasi aresztowani koledzy, to nas chyba też trzeba zamknąć w tej sytuacji. No tam pogonili ich z tej, oczywiście nikt nie chciał zamykać staruszków w okolicach 80. Czyli nastąpiło wzmocnienie, KOR przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej, KOR z tą nazwą, ponieważ przez ten rok działalności okazało się, że do KOR-u, powstało tam biuro interwencyjne, które prowadzili Zosia i Zbyszek Romaszewski, zgłaszają się ludzie pokrzywdzeni przez system, nie tylko z powodu wydarzeń w Radomiu i Ursusie. No, czy wyobraża sobie pani, że można było powiedzieć, no nie, 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 my się zajmujemy tylko robotnikami, których pokrzywdzili w Radomiu i Ursusie, a reszta nas nie dotyczy. Okazało się, że jest potrzebna ta samoobrona społeczna, ponieważ może system nie był wtedy bardzo opresyjny, nieporównywalny z czasami stalinowskimi, ale jednak łamanie praw człowieka odbywało się przez cały czas. I na przykład do KOR-u dołączały osoby, na przykład z Łodzi, kobieta, której syna pobito na komendzie i zmarł.
przyjdzie także po mnie. Zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę, zawsze. Nie wiem.
Słuchałam takiego programu, którego gościem był pan Mirosław Chojecki i na samym końcu tej rozmowy dziennikarz zapytał o to, dlaczego ci ludzie, którzy wyszli z KOR-u, później się tak bardzo podzielili. Dlaczego nawet spotykając się ze sobą, gdzieś przypadkiem nie witają się, odwracają się do siebie plecami. I pan Mirosław Chojecki powiedział, że to trochę nie tak, bo to środowisko było podzielone, tylko że ważniejsza była sprawa. Pani by to też tak zdefiniowała?
Tak, ja bym powiedziała, że to był rodzaj cudu, że w KOR-ze potrafiły ze sobą współpracować tak różne osoby. I tak samo rodzajem cudu był 10-milionowy ruch Solidarności, ponieważ tak naprawdę to nie jest tak, że to jest jedna myśl, jedne poglądy. Powiem więcej. Mnie się wydaje, że KOR oraz Solidarność wydobywały z ludzi rzeczy najlepsze. Natomiast dzisiejsze czasy niekoniecznie. Mogę się też bić we własne piersi, że też nie jestem taka tolerancyjna dla odmienności politycznej, jak to bywało w tych czasach, kiedy mieliśmy wspólnego wroga. Chociaż mówię to umownie i metaforycznie, dlatego że KOR się bardzo wystrzegał, żeby nie wywoływać, nie wzbudzać nienawiści do przeciwnika, chociaż tym przeciwnikiem był ZOMowiec, SBK, komunistyczna władza, żeby nie wywoływać nienawiści.
KOR właśnie też nie był takim zjawiskiem, można powiedzieć, jednorodnym. To znaczy, chodzi mi o to, że tam też były różne podziały, na chociażby na tych starszych, średnich i młodszych, na ludzi, którzy wychodzili z różnych środowisk, no również mieli różne poglądy.
Z jednej strony Józef Rybicki, szef KEDYW-u w czasie Powstania Warszawskiego, a z drugiej strony ludzie z PPS-owskiej tradycji lewicowej, z trzeciej strony jak Jacek Kuroń, ekskomuniści, rewizjoniści. Tak, ale okazało się, że taka współpraca jest możliwa w sytuacji wyższej konieczności i najwidoczniej dzisiaj nie widzi się, że jest stan wyższej konieczności, który właśnie taką współpracę by umożliwił.
A widzi pani osobiście taki stan wyższej konieczności?
Chyba nie. Ponieważ mamy normalną demokrację, w normalnej demokracji ludzie się różnią, mają różne poglądy na to, jak dojść do tego idealnego, czy też lepszego społeczeństwa. I te podziały są bardzo fundamentalne. To widać na przykładzie aborcji, stosunku do uchodźców, żeby pozostać tylko przy tych dwóch jakże aktualnych tematach. To, co uważam, że można byłoby naprawić i nad czym boleję, to nad wrogością jawną, by nie powiedzieć nienawiścią.
Ale jest na to jakiś sposób? Znaczy, właściwie to też jest rola mediów, które też weszły w ten język. To znaczy, one się też bardzo, tak jak społeczeństwo się mocno podzieliło i zradykalizowało w swoich poglądach, to też dotyczy świata mediów, że mam wrażenie, że jeszcze całkiem niedawno, nawet jeśli się czytało dwie gazety, które miały jasno określone profile, także światopoglądowe, można było gdzieś sobie tę prawdę wypośrodkować i przede wszystkim może nie zgadzały się interpretacje, niektóre fakty były mocniej podkreślane, niektóre mniej, ale te dwie gazety zgadzały się co do faktów, a teraz mam wrażenie, że nawet fakty się nie zgadzają.
No tak, to wszystko nie napawa optymizmem. Nie wiem, co należałoby zrobić, żeby móc rozmawiać chociaż. Bardzo mi brakuje takich osób, które miały autorytet i szacunek i do których obie strony mogłyby się odwoływać. Właściwie teraz już wszyscy są na barykadach. Nie ma takich osób, nie ma autorytetów. No miejmy nadzieję, że to jest stan przejściowy.
Wróćmy jednak do KOR-u. Pani też na spotkaniu u ojców dominikanów, które było poświęcone chrześcijańskim inspiracjom w KOR-ze, mówiła o takich dwóch wartościach, które zawdzięczamy KOR-owi. Solidarności, tak? To było pierwsze.
Tak, pierwsze to była solidarność, bo to dziwne, no słowo to istniało już w tamtych czasach, choć dopiero Wielki Ruch Solidarność nadał mu taką wagę, ciężar dużo większy, tak? Ale cały KOR wyrósł z Solidarności, z tego, żeby się dzielić. Jak na tamte czasy, to KOR zorganizował niesamowitą, znaczy zainspirował niesamowitą ofiarność społeczeństwa. Mnie się wydaje, że tam kilka milionów złotych, to były wtedy olbrzymie pieniądze, zostały wydane na pomoc ludziom represjonowanym. Efekt był taki, że ludzie się mniej bali, ponieważ to nie jest tak, że ludzie są koniecznie wielkimi materialistami, że myślą wtedy mniej dużo niż teraz, tylko o tym, żeby nie stracić. Ale jeżeli się wie, ja miałam, będąc współpracownikiem KOR-u, takie poczucie bezpieczeństwa, że ja wiedziałam, że jakby mnie zamknęli, to moja rodzina nie zostanie bez pomocy.
Naprawdę miała pani to?
Absolutnie, absolutnie. Ale mało tego, było jasne, że jeżeli u kogoś jest rewizja, na przykład zdążył zawiadomić przez telefon, że jest rewizja, to się przyjeżdżało do niego, ludzie ściągali, żeby pokazać, że nie jest sam. Zostawiali gdzieś, chowali notesik albo bibułę, żeby nie władować się głupio z jakimiś materiałami, które zarekwiruje SB. Natomiast szło się, żeby pokazać, nie jesteś sam. I to było niesamowicie ważne.
Solidarność i?
Wydaje mi się, że to, co było taką niesamowitą wartością w KOR-ze, to szacunek i współpraca międzypokoleniowa. Teraz jak ja patrzę na to, jak piękną starość mieli starsi państwo z KOR-u, to naprawdę pozazdrościć, że oni się zdecydowali rzucić swoje nazwiska na ochronę młodych ludzi, żeby stworzyć taki parasol ochronny właśnie po to, żeby móc powiedzieć, a my robimy to samo, to może nas by też zamknąć. I to było po prostu absolutnie piękne.
Ale parasol to chyba nie wszystko.
Oni normalnie po prostu pracowali. Pani Aniela Steinsbergowa, która była świetnym prawnikiem, czytała wszystkie pisma, pracowała jako prawnik. Wszyscy starsi państwo czytali komunikaty, sprawdzali, dyskutowali. Oni nie byli figurantami w żadnym wypadku i byli traktowani przez właśnie tych, na dole to byli tacy żołnierze jakby, jak w mrowisku. Środek, no to był tam, nie wiem, Kuroń, powiedzmy, Adam i ci starsi państwo.
Adam Michnik.
Tak, Adam Michnik. I ta współpraca była fantastyczna. Tak, różne osoby, na przykład pan Józef Rybicki, był szalenie osobą pryncypialną. Zawsze potrzebował czasu, żeby wszystko starannie przeczytać, żeby zrobić uwagi. I Anka Kowalska w swoich wspomnieniach o panu Rybickim, w pięknej opowieści o nim, opisuje, jak zamknięto ten młody, średni KOR i zostali tylko starsi państwo. Ona z Gajką Kuroniową i z Haliną Mikołajską przygotowuje jakieś dokumenty i z drżeniem zanosi to do pana Rybickiego, bojąc się, że on wszystko przewali, każe zmienić, a tu po prostu, no właśnie. Tymczasem on czyta i składa podpis. I widzi ulgę
na twarzy
i mówi, ale właściwie o co chodzi, pani Anko? Pani se wyobraża, że my stajemy do wielkiej bitwy, a ja będę teraz robił awanturę w sprawie niewyczyszczonych guzików. Czyli on miał świadomość swojej takiej, znaczy nie chcę używać słowa upierdliwość, ale tego, że nigdy nie odstąpił, ale widzi, że jest sytuacja taka, że trzeba z tego zrezygnować. I nie będzie się kłóciło o niewyczyszczone guziki. Naprawdę ta współpraca była idealna. Albo taka historia, że z powodu jakichś nieporozumień podpisano profesora Lipińskiego pod dokumentem, którego on nie przeczytał. No i pokazują mu już
efekt właściwie.
Efekt.
Tak?
I to już przez pomyłkę już czyta Wolna Europa. Profesor czyta i mówi tu uwaga i wtedy Jacek Kuroń mówi, panie profesorze, ale to przez pomyłkę już idzie w Wolnej Europie. I co robi profesor Lipiński? Mówi, a to przepraszam, w tej sytuacji podpisuję. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj taką sytuację. Awantura po prostu, coś, nie loje ten. Mówi, to już poszło w Wolnej Europie? Przepraszam, wycofuję wszystkie uwagi. No po prostu wzorcowe.
Całe to środowisko, zresztą pani o tym właściwie cały czas mówi, podkreśla, że dawało to poczucie bezpieczeństwa, ale rozumiem, że miała pani wówczas takich ludzi, z którymi stale współpracowała, którym szczególnie ufała i których po prostu też tak normalnie po ludzku darzyła swoją sympatią.
Ja uważam, że ja jestem po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, z Jacka Kuronia. Ja go poznałam w 71 roku. Nie mieszkałam wtedy w Warszawie, pomieszkiwałam u nich, znaczy u Gajki i Jacka, jak przyjeżdżałam. I ja uważam, że Jacuś miał niezawodny instynkt moralny w polityce, zwłaszcza wspierany przez Gajkę i jej mądrość. I to była mi najbliższa osoba z KOR-u. Redagowałam jego książki, jego teksty. Właściwie myślę, że to, jaką jestem osobą, to jest olbrzymia zasługa Jacka, a też to, jakim jestem dobrym redaktorem, to jego zasługa, bo on tak okropnie pisał, że to wymagało tyle pracy, żeby to uzdatnić, ogarnąć i uczytelnić, że naprawdę to była świetna szkoła redaktorska.
Większość z nas, ludzi, którzy no nie mieli z nim do czynienia, pamięta go z czasów, kiedy już został ministrem. I myślę, że większość z nas, niezależnie od tego, jakie ma poglądy, po prostu jak go widzi nawet teraz na jakichś tam zdjęciach czy filmach archiwalnych, po prostu się uśmiecha. Skąd ten uśmiech?
Wydaje mi się, że Jacka doceniali nawet
przeciwnicy.
Choć on oczywiście, tak, no on mógł ludzi irytować, ponieważ był, tak, słoń w składzie porcelany. Za głośny, za hałaśliwy, za ekspansywny.
Intensywny był.
Oj tak, Jacek się zdecydował. Wie pani, dzisiaj to się o tym zapomina, ale to były czasy, że jeszcze tam kilka lat wcześniej w akcie oskarżenia przeciwko Michnikowi było, że on się spotkał z korespondentem Le Monde'u. Tymczasem Jacek Kuroń organizował regularne konferencje prasowe, zapraszał dziennikarzy zagranicznych, wręczał im bibułę, dzwonił może nie wprost do wolnej Europy, ale do smolarów Alika i jego żony w Paryżu oraz Gienka i jego żony w Londynie i wiadomo było, że stamtąd wiadomości idą natychmiast do wolnej Europy. Także ja uważam, że Jacek osobiście zburzył państwowy monopol, czy też komunistyczny monopol informacji. Przez to, że się zdecydował na to, a potem już, no właśnie, i potem już to się działo. I on dla różnych osób, właśnie tych dziennikarzy zagranicznych, stał się jakby rzecznikiem KOR-u, chociaż nie było takiego stanowiska, no w ogóle nie było stanowisk, no. Nikt się nie nazywał. Nie nazywał się ani zastępca, ani szef. Ja robiłam biuletyn informacyjny. Nagle czytam po latach, że ja byłam sekretarzem redakcji. Proszę bardzo, mogę się nazywać sekretarz redakcji. Bo robiliśmy to w dwójkę i ja trzymałam teczkę. No, teczkę z materiałami. Jacek był naprawdę szlachetnym człowiekiem. To wszystko, ta jego cała ekspansywność to była naprawdę nie po to, żeby się ustawić w lepszej pozycji. To była jakby część jego osobowości. Jak się go akceptowało, to nawet się go dawało okiełznać.
Okiełznać, ładne określenie. Ale
tak, on był jak tsunami.
Jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale z drugiej strony to jest fantastyczne, że taka osoba z taką osobowością, z taką naturą, z takim temperamentem tak potrafiła łączyć.
No tak, ponieważ on sobie zadawał właśnie, że z każdym się rozmawia. No jego słynne to, że on uważał, że nie można się źle odnosić do esbeków, którzy przychodzą na rewizję. Po prostu, że trzeba grzecznie pytać, czy się napiją herbaty. I to był nieustający spór między nim a Gajką, która uważa, że to nie są jej goście i że ona nie będzie im robić herbaty. I to może jest anegdotyczne, ale taki był.
Ale coś mówi o człowieku, taki przykład.
Tak, jest sierpień 80, po podpisaniu porozumienia Jacek wychodzi, no i ludzie się spontanicznie zaczynają zjeżdżać z miasta. No i Jacuś peroruje w swoim żywiole i mówi, że był taki miły po prostu, pan pułkownik z nim rozmawiał, no po prostu szalenie miły i nawet mu przyniósł pomidora, bo wiedział, że bardzo lubię pomidory, mówi Jacek. Gajka zimno dodaje, z podsłuchu to wiedział, z podsłuchu, bo rzeczywiście Jacuś jak miał bułkę z pomidorem, to już niczego więcej nie potrzebował. Jacuś tak on wiedział, że lubię pomidory, no po prostu sama szlachetność. I tak się nasładza, że ten pułkownik był taki miły i Gajka mówi, ciekawa jestem, czy to nie był przypadkiem ten sam, który wykręcił mi rękę, jak mnie zatrzymali. Więc wsadzała szpileczkę, żeby przekuć ten balonik, że wszyscy są fantastyczni, nawet ten Esbek po prostu.
Wierzył w to? Ale tak,
czy
tak,
on w to wierzył?
Tak.
Tak. Tak, bo Jacek po prostu naprawdę mógłby być, znaczy nie mógłby być franciszkaninem z jakichś innych powodów, ale gdyby miał wstąpić do zakonu, to do świętego Franciszka. Przecież rozmawiał z Menelami, wszyscy Menele w okolicy wiedzieli, że zawsze od Jacka mogą po prostu poprosić na piwo i że jak tylko ma pieniądze w kieszeni, to da. No taki był. Może taki nie był, może to sobie zadał, ale w każdym bądź razie ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w mojej obecności albo żebym słyszała, że nie był taki.
No bo właśnie, bo czasami jest rozdźwięk taki między tym, co ludzie mówią i to nawet nie chodzi o składanie jakichś deklaracji, tylko po prostu między tym, co mówią, a co robią, a mam wrażenie, że ta jego osobowość była taka spójna. Oczywiście jest to widzenie naprawdę z dość dużej odległości.
No i wszedł do polszczyzny Kuroniówka już po prostu.
Tak.
Kto by nie był, to Kuroniówka zostanie.
Chcę powiedzieć państwu, że to jest sposób na życie. Sposób na życie, który polega na tym, że organizujemy się do załatwiania swoich spraw. To mówiłem już przy okazji bezrobocia i to w koło będę powtarzał. Mamy energię ludzką, inicjatywę, mamy rozliczne potrzeby. Te dwie rzeczy razem trzeba połączyć, a łączyć w taki sposób, żeby pamiętać, że są tacy, bo zaczynamy wielką grę ekonomiczną. W grze ekonomicznej jedni wygrywają, drudzy przegrywają. Trzeba pamiętać o tych, którzy przegrywają, trzeba pamiętać o tych, którzy do tej gry stanąć nie mogą. Krótko mówiąc, przebudowując nasz kraj, musimy go przebudowywać solidarnie. Dobranoc państwu.
Końcówka Jacka życia była smutna, ponieważ ciężko chorował. I tak, chorował trochę, no jednak 9 lat więzienia w sumie to jest niemało, ale też trzeba powiedzieć, że prowadził rabunkową gospodarkę własnym organizmem. Tak to nazwijmy, nie wdajmy się w szczegóły. I był taki moment, że się tak straszliwie nakręcił i nie potrafił wyhamować. To było po kampanii prezydenckiej. Po takim wypadku, upadł z roweru, prawdopodobnie miał jakiś mały udar. I pamiętam, jak jeden z jego współpracowników z organizacji pozarządowych powiedział z takim właściwie zachwytem po prostu, jaki ten Jacek jest wspaniały. Przecież ludzie jak chorują, jak im się coś robi, to tak nie za bardzo już kumają, to myślą, że ktoś ich okrada, albo że może ktoś ich naświetla. A Jacuś jest zdenerwowany, że Polska ginie i jak ją ratować. I może trochę z tym przesadza. I taka czułość była w tym, że mnie to zachwyciło, że ktoś widzi, że za tymi Jacusiowymi takimi nagle, że trzeba coś, nie wiem, właśnie zrobić wielką rewolucję edukacyjną, albo że transformacja nam się całkowicie nie udała, całkowicie po prostu, bo no właśnie, bo są jacyś pokrzywdzeni, że za tym wszystkim stała jego naprawdę szlachetność. A ja z kolei byłam świadkiem jedynym chyba takiej rzeczywiście porażającej dla mnie historii. Jacuś był po operacji wszczepienia stentu do tętnicy szyjnej. I przez jakiś czas miał niedotleniony mózg i bardzo powoli dochodził. On miał taką siłę po prostu, że był świetną ilustracją takiego powiedzenia, że jak chory zaweźmie się, żeby wyzdrowieć, to medycyna jest bezradna. Bo lekarze już właściwie kładli na niego laskę, że może już on po prostu nie dojdzie do siebie. I teraz ja go odwiedzam i Jacuś jest jak nie Jacuś. Wciska mi się serce, bo on myśli, że jest w więzieniu. I mówi, córeczko, wpuścili cię do mnie do więzienia? Ja mówię, Jacuś, jesteś w szpitalu. On mówi, ja jestem w szpitalu. I zaczyna opowiadać o tej operacji Jemu się wydaje, że umyślnie go torturowali. Znaczy wspomina to, bo on miał jakieś inną mieć operację. Nagle się okazało, że ma zator. Nie zdążyli go znieczulić. On strasznie cierpiał. I on wtedy wykonał coś takiego, co potem mi powiedział lekarz, że to jest właściwie niemożliwe. To znaczy on mi z jednej strony opowiedział, że go lekarze torturowali, a z drugiej strony mówi, ale wiesz, być może to było przypadkowe. Może oni nie chcieli tego zrobić. Czyli najpierw się pożalił, że może ktoś mu chciał zrobić krzywdę, a potem pomyślał, ale muszę wziąć pod uwagę, że to jest po prostu...
Że tak nie chcieli.
Że nie chcieli, że to przypadkiem mnie narazili na cierpienie. I druga rzecz, nagle zaczyna mi coś opowiadać, ja nie mogę zrozumieć, o co chodzi. Czy to sen mi opowiada? I nagle rozumiem, Jacuś jest w Warszawie w roku 1943 i rozpaczliwie się miota między główną kwaterą Armii Krajowej, żydowską organizacją bojową oraz, nie wiem, gestapo, czy nie wiem, no w każdym bądź razie jakimiś Niemcami, żeby doprowadzić do porozumienia, żeby się spotkali, żeby nie było, no właśnie, że może się uda coś ustalić. I po prostu ja zrozumiałam, że takie Jacusiowe myślenie o tym, żeby w każdej sytuacji starać się dogadać, no jest po prostu
silniejszy.
Najgłębszych, tak, że to jest gdzieś jądrem jego tożsamości, jego jestestwa.
Będzie ta historia w książce?
Tak, będzie.
Ona
będzie.
Jest ważna, musi być. A wracając jeszcze do pani i do tego spotkania, które było dla mnie ważne, dlatego że dawno nie byłam na spotkaniu, takim oficjalnym, gdzie się rozmawia o wartościach. Może za mało w ogóle rozmawiamy o wartościach. W rodzinach się rozmawia, oczywiście, z przyjaciółmi się rozmawia, ale to było piękne. Po prostu zebrali się ludzie, którzy rozmawiali o wartościach.
No, zostaliśmy trochę w ten temat
wmanewrowani.
Włożeni, bo temat był chrześcijańskie inspiracje KOR-u, ale no nie było o tym trudno mówić, ponieważ KOR właśnie opierał się na wartościach. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację, ponieważ jak już jest ta wolność, jak już jest ta demokracja i uprawia się politykę, no to wiadomo, że trzeba zawierać kompromisy, że trzeba się dogadywać i że ta kuchnia nie wygląda tak apetycznie.
Tak.
Natomiast my mieliśmy komfort. O co chodzi? Chcemy pomagać ludziom pokrzywdzonym. Chcemy im pomagać finansowo, prawnie, zdrowotnie. Po prostu absolutnie intencje jak najszlachetniejsze. Mnie strasznie właśnie z tej korowskiej perspektywy boli to, że nie rozmawiamy o wartościach chrześcijańskich, jeżeli rzecz dotyczy uchodźców. Jak możliwe, że kraj i społeczeństwo, które się deklaruje po prostu jako katolickie, tak okrutnie, bez cienia empatii, współczucia, odnosi się do ciężko pokrzywdzonych przez wojnę ludzi, zapominając też, że 30 lat temu po prostu świat rzucił się pomagać nam. Tu przecież płynęła powódź po prostu dóbr, których tutaj zabrakło. I oczywiście może to, że tutaj przychodziły paczki z jedzeniem, z ubraniami, to nie wymagało aż takiego poświęcenia jak to, żeby jednak zorganizować ludziom jakąś pracę, namiastkę domu. No ale na litość boską, nie jesteśmy w stanie tego zrobić?
Boimy się. Boimy się tego, co widzimy też w mediach i o czym piszą gazety i o czym mówi się w radiu i
no tak, ale czego się boimy?
W telewizji. To boimy, znaczy, się terroryzmu.
No dobrze, ale przecież był pomysł stworzenia korytarzy humanitarnych, które nie miały dotyczyć terrorystów, bo to mieli być ludzie ciężko chorzy, kobiety w ciąży, małe dzieci, czyli ci ludzie, którzy tam w tych obozach uchodźców, czy w tych tymczasowych miejscach swojego pobytu są najbardziej narażeni na choroby, na stres. I się okazało, że dla nich też nie możemy znaleźć miejsca.
pani to powiedziała żartem, ale myślę sobie, że oprócz żartu jest w tym coś jeszcze, jakaś wiara w to, że dobre uczynki wracają do ludzi. Pani to powiedziała inaczej, że to się opłaciło.
Wychowałam się na książkach dla panienek, na Ani z Zielonego Wzgórza i na Poliannie. I chcę wierzyć, nawet jak to jest nieprawda, że dobre uczynki wracają. Że opłaca się, że zacytuję Bartoszewskiego, być przyzwoitym. Że zacytuję kolejną osobę, czyli Antoniego Słonimskiego. Jak nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. Jak nie wiesz, co powiedzieć, powiedz prawdę. To są takie bardzo proste i stosunkowo łatwe do wypełnienia zalecenia.
Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Do-do-do.